Rozdział czwarty. W wyższych partiach gór żal letniego słońca był silniejszy. Gdy Trys znów poczuł ściekający mu z czoła pot, wyprostował się i potrząsnął głową. Krople wilgoci spadły na ramę uprzęży i szybko zostały wchłonięte przez suche drewno. Zdjął i odłożył na bok kamizelkę z trzcinowego włókna. Potem schylił się i starannie przeciągnął pasy elastycznych jelit pomiędzy złączami uprzęży. Większa część konstrukcji leżała przed nim w kawałkach. Próbował zdublować system dźwigni tak, by móc zabierać cztery kolce zamiast dwóch. Ale już teraz zaczynał wątpić, czy zdoła oderwać się od ziemi, niosąc coś tak ciężkiego. Może będzie trzeba przed startem zawlec to wszystko na drzewo albo na krawędź urwiska. Ale czymś takim nikomu by nie zaimponował. Uznał, że nie pokaże nowej uprzęży, dopóki nie będzie miał za sobą kilku udanych prób. Kiedy powali jakieś zwierzę, pozwoli mu odespać dawkę trucizny, a gdy nadejdzie czas, by się wykazać, zarżnie ofiarę i zaniesie mięso do przestrzeni. Gdy inni Sije zobaczą jego ucztującą rodzinę, kpiny i śmiechy szybko się skończą. Przerwał pracę i westchnął ciężko. Gdyby tylko jego kuzyni polecieli za nim dyskretnie, zamiast opowiadać wszystkim Sije o tym, co twierdził, że dokonał. Wtedy tylko oni i Drili byliby obecni, kiedy Trys wrócił na miejsce i nie znalazł Jerna. Od tamtego dnia historia o jego szalonych przechwałkach dotarła do każdego mieszkańca przestrzeni. Bez przerwy słyszał kpiny, nawet od Sije, których w ogóle nie znał. Poczuł nagłe ukłucie bólu w ramieniu i podskoczył. Jelitowa linka wyślizgnęła mu się i strzeliła w bok. Trys zaklął i obejrzał ramię. Na skórze pojawiła się niewielka czerwona plamka. Czyżby coś go urządliło? Rozejrzał się, ale w pobliżu nie zauważył żadnego owada, który byłby do tego zdolny. I kiedy zaczął rozglądać się po ziemi za pełzającymi insektami, poczuł następne ukłucie, tym razem na nodze. Spojrzał w dół i zdążył jeszcze zobaczyć, jak na ziemię spada coś małego i okrągłego. Schylił się i pomiędzy kamieniami dostrzegł na skalę nasionko winnetu. Nasionka te były jaskrawo zielone i trudne do przeoczenia, zwłaszcza, że nie trafiały się tak wysoko w górach. Niewielkie drzewa winnetu rosły wzdłuż potoków i rzeczek, nie na suchych, skalistych zboczach. Cichy stuk znowu zwrócił jego uwagę na uprząż. Kolejne nasionko odbiło się od niej, spadło na skałę i odtoczyło na bok. Trys powoli wyplątał się ze swego wynalazku i wstał, rozglądając się ostrożnie. Kątem oka zauważył ruch i natychmiast poczuł ukłucie w ramię. Odwrócił się i poszedł w stronę wielkiego głazu, w pobliżu którego widział poruszenie. I wtedy usłyszał wygwizdane z góry swoje imię. Podniósł głowę i westchnął głośno, kiedy rozpoznał oznaczenia skrzydeł Drili. Rozejrzał się szybko, ale nigdzie nie dostrzegł swoich kuzynów. Serce zabiło mu mocniej, gdy zaczęła zniżać lot. Uśmiechała się radośnie. — Trys! — zawołała. — Chyba zgubiłam! Przesunęła wzrok i jej uśmiech zniknął, zastąpiony grymasem gniewu. Równocześnie poczuł kolejne ukłucie, tym razem w policzek. Syknął i uniósł dłoń do twarzy. — Durnie! — krzyknęła Drili. Trys wstrzymał oddech, kiedy zanurkowała stromo i wylądowała obok głazu, do którego zmierzał. Zniknęła za nim, zabrzmiało uderzenie, a potem jakiś Sije wytoczył się zza skały, osłaniając głowę. Drili uderzyła go jeszcze raz. I znowu. Zis. Trys usłyszał śmiech za sobą i obejrzał się. To Trin wspinał się ku nim po skale. Drili podbiegła do niego i ze złością wyrwała mu coś z ręki.
— Mówiłam, żeby nie strzelać z nich do Sije! — zawołała.
A jakbyście mu rozerwali skrzydła? Głupie giri muszczki. Gdybym wiedziała, że coś takiego wymyślicie, nigdy bym ich dla was nie zrobiła. Nie trafilibyśmy go w skrzydła, zapewnił Trin. Ćwiczyliśmy. Na czym? Zapytała. Trin wzruszył ramionami. Na drzewach, na kamieniach. Na giri? Odwrócił wzrok. Nie. To wy zrobiliście, prawda? I patrzyliście, jak przez pół nocy tkam maty z trzcinowego włókna, żeby pocieszyć ciocię Liri. Ona myślała, że jej giri zdechły, bo je zaniedbywała. Przecież i tak zamierzała je zjeść, zaprotestował Ziz. Drilli odwróciła się i rzuciła mu wściekłe spojrzenie. Jesteście obrzydliwi, idźcie sobie, nie chcę was więcej oglądać. Kuzyni spojrzeli na siebie z przerażeniem, choć było jasne, że Ziz nie przejął się słowami dziewczyny tak bardzo jak Trin. Wzruszył ramionami, przebiegł kilka kroków i skoczył w powietrze. Przepraszam, odezwał się Trin. Ale kiedy Drilli popatrzyła na niego, skrzywił się tylko i poleciał za bratem. Drilli spoglądała za nimi, aż stali się zaledwie czarnymi plamkami na tle ciemnych chmur nad horyzontem. Dopiero wtedy zwróciła się do Trysa. Bardzo mi przykro. Nie twoja wina. Wzruszył ramionami. Moja. W jej głosie znowu zabrzmiał gniew. Przecież wiem, jacy oni są. Nie powinnam im mówić, do czego służą dmuchawki, a co dopiero robić dla nich po jednej. Spojrzał na przedmiot, który trzymała w dłoni. Długi kawałek trzciny. Dmuchawki? Tak, z uśmiechem podała mu rurkę. To dmuchawka. W naszej wiosce zaczęliśmy ich używać, żeby polować na małe zwierzęta. Wkładasz tutaj pocisk i... Wiem, jak to działa, skrzywił się, słysząc własny, osły głos. Ale jeszcze nie widziałem, jak się ich używa, dodał bardziej zachęcająco. Pokażesz? Uśmiechnęła się znowu i odebrała mu rurkę. Wyjęła coś z kieszeni i wsunęła do otworu. Usłyszał ciche stuknięcie, kiedy pocisk trafił wewnątrz na coś, co pewnie nie pozwalało, by wysunął się drugim końcem. Drilli wyciągnęła rękę. Widzisz ten głaz, o tam, który jest trochę podobny do stopy? Tak. A ten czarny kamień na czubku? Tak. Przyjrzał się z powątpiewaniem. Odległość była duża. Uniosła rurkę do warg i dmuchnęła mocno. Trys ledwie zauważył pocisk, ale w następnym momencie czarny kamień stoczył się z głazu i zniknął po drugiej stronie. Spojrzał na Drilli zaskoczony. Jest nie tylko śliczna i silna, pomyślał. Jest też mądra. Popatrzyła na niego i uśmiechnęła się, a on nagle znów nie wiedział, co powiedzieć. Czuł tylko, jak pałają mu policzki. Więc to jest powód, że tak znikasz? Spytała, zerkając na uprząż. Czasami. Podeszła i obejrzała uprząż z bliska. I w ten sposób upolowałeś Jerna, tak? Czyli wierzyła, że to prawda. A może mówiła tak, bo chciała być miła? No, tak. Pokaż, jak to działa. Ale wiesz, bezradnie zamachał rękami. Przebudowuje to, jest w kawałkach. Przytaknęła. Rozumiem, więc kiedy indziej, jak już skończysz. Usiadła przy uprzęży. Mogę popatrzeć, jak pracujesz? Chyba tak, jeśli chcesz. Przykucnął i zaczął szukać po kieszeniach linek. Obserwowała go w milczeniu i po chwili zaczęło go ogarniać zakłopotanie. Jak długo wasi ludzie używają dmuchawek? Zapytał. Od lat. Wzruszyła ramionami. To mój dziadek wpadł na ten pomysł. Powiedział, że musimy raczej się cofnąć niż iść naprzód. Zamiast szukać sposobów, by używać mieczy i łuków, jak ziemiochodzący, powinniśmy wrócić do prostszej broni. Westchnęła. Ale to nie pomogło. Ziemiochodzący i tak wyparli nas z wioski. Zabiliśmy kilku w pułapkach albo zatrutymi strzałkami, jednak było ich zbyt wielu. Trys zerknął na nią z ukosa. Myślisz, że byłoby inaczej, gdybyście mogli ich atakować z powietrza? Potrząsnęła głową. Nie wiem, może, a może nie. Spojrzała na uprząż. Nigdy nie wiadomo, zanim się nie spróbuje. Czy będziesz na dzisiejszym zgromadzeniu? Nie wiem, mruknął Trys. Słyszałam, że zeszłej nocy przybył ziemiochodzący. Pokonał góry, żeby się do nas dostać. Będzie na zgromadzeniu. Nie zabili go? Zdziwił się Trys. Nie. Nie należy do tych, którzy odbierają nam ziemię. Jest z daleka. Czego chce? Nie jestem całkiem pewna, ale ojciec mówił chyba, że tego człowieka przysłali bogowie. Chce nas prosić, żebyśmy się do czegoś przyłączyli. Jeśli się zgodzimy, inni ziemiochodzący pomogą nam pozbyć się tych, którzy podbijają nasze ziemie. Jeśli to potrafią, mogą też zabrać nasze ziemie dla siebie, zauważył Trys. Drilli zmarszczyła czoło. O tym nie pomyślałam, ale bogowie go przysłali. Juan na pewno by na to nie pozwoliła, jeśli w rezultacie mielibyśmy wszyscy zginąć. Kto wie, co planuje bogini. Może zrozumiała, że stworzenie nas było pomyłką i w taki sposób chce się nas pozbyć. Trys! Drilli była zaszokowana. Nie powinieneś tak mówić o bogini. Może i nie, przyznał z uśmiechem. Ale gdyby się nam przyglądała, to usłyszałaby, co myślę. A jeśli może usłyszeć, co myślę, to wie też, że nie wierzę w to, co powiedziałem. Więc po co to powiedziałeś? Ponieważ taka możliwość przyszła mi do głowy i musiałem wypowiedzieć ją głośno, aby sobie uświadomić, że w nią nie wierzę. Drilli wpatrywała się w niego przez chwilę. Pokręciła głową. Dziwny z ciebie chłopak, Trys, stwierdziła. Ruchem głowy wskazała uprząż. Zabierzesz to na dzisiejsze zgromadzenie? To nie, wyśmialiby mnie. Może nie. Pokazywałem uprząż już wcześniej. Ludzie uważają, że nie da się w niej latać, albo że lot stanie się niezgrabny i niebezpieczny. I nawet kiedy im demonstruję, że się mylą, nie chcą uwierzyć, że można w ten sposób polować. Zresztą w tej chwili sam nie jestem pewien, czy coś z tego wyjdzie. Dwa kolce to chyba za mało. Próbowałem ją przerobić, żeby unieść więcej, ale to skomplikowane. Na to wygląda, ale chyba warto próbować. Zastanawiam się, czy mógłbyś zbudować coś, co pozwalałoby w locie korzystać z dmuchawki? Spojrzał na rurkę w jej dłoni, potem na uprząż. Potrzebna byłaby rama, by utrzymywać rurkę w miejscu i jakaś metoda ładowania do niej pocisków. Można by je zasysać do rurki z worka. No i te pociski były o wiele lżejsze i mniejsze niż kolce, więc dałoby się zabierać ich więcej. Odetchnął głęboko. Przecież to świetny pomysł. I kiedy kolejne możliwości przebiegały mu przez głowę, poczuł, że ręce zaczynają mu drżeć z podniecenia. Drilli, powiedział. Mogę pożyczyć tę dmuchawkę? Auraya patrzyła zafascynowana, jak jej nowe zwierzątko ściga po ścianie wyimaginowanego pająka. To był Wes, małe, smukłe stworzonko ze spiczastym noskiem, puszystym, chwytnym ogonkiem i wielkimi oczami, pozwalającymi mu świetnie widzieć w ciemności. Delikatne palce rozkładały się na malowanej powierzchni, dzięki czemu mógł jakoś chodzić po ścianie, a teraz nawet po suficie. Zatrzymał się wprost nad nią i nagle spadł jej na ramię. Rofala, nie! Oświadczył, po czym zeskoczył na fotel i zwinął się w kłębek, przykrywając nosek puszystym, centkowanym szarym ogonem. Nie ma Robala, zgodziła się Auraya. Najbardziej niezwykłą cechą zwierzęcia była jego zdolność mowy, choć rozmawiał tylko o sprawach interesujących dla takich małych stworzonek, na przykład o jedzeniu i pieszczotach. Nie liczyła więc na pouczające filozoficzne dysputy. Ktoś zapukał do drzwi. Proszę! Zawołała. Weszła Diara. Auraya, jak się dzisiaj czujesz?
Auraya!
Powtórzył cienko głosik. Kapłanka zauważyła Weza. Widzę, że Somrejańska Rada Starszych dostarczyła już tradycyjny prezent dla Nowej Białej. Tak, Auraya skinęła głową. Wraz ze zdumiewająco złożonym zestawem zabawek i instrukcji.
Dałaś mu jakieś imię?
Nie. Starsza kobieta podeszła do fotela i wyciągnęła do Weza palec. Zwierzak obwąchał go, a potem przechylił głowę na bok, pozwalając Diarze poskrobać się za malutkimi, spiczastymi uszami. Kiedy się już nauczysz łączyć swój umysł z jego, przekonasz się, że jest użyteczny. Wystarczy pokazać mu myślowy wizerunek przedmiotu, a on ci go przyniesie. Może też szukać ludzi, choć lepiej, jeśli dasz mu coś, czego dotykali, żeby wyczuł zapach. W instrukcjach piszą, że to dobrzy zwiadowcy. Zwiadowcy to grzeczne określenie szpiegów. Kiedy połączysz się z jego umysłem, będziesz mogła widzieć to, co on, a że Wezy świetnie widzą w ciemności i mogą się dostać w miejsca niedostępne dla ludzi, rzeczywiście są znakomitymi zwiadowcami. Zwierzak zamknął oczka, rozkoszując się jej drapaniem. Ale przekonasz się, że polubisz go także za jego naturę. Są wierne i lojalne. Cofnęła dłoń i wyprostowała się. Wes otworzył oczka i spojrzał na nią z wyrzutem.
Drap!
Diara zignorowała go i zwróciła się do Aurai. Będziemy...
Drap! Dosyć!
Rzekła surowo. Wes spuścił łepek niczym skarcone dziecko. W tym wieku bywają też dość wymagające. Bądź wobec niego stanowcza. Odsunęła się od fotela i spojrzała na Aurayę z ukosa. Jej wyraz twarzy nie zdradzał niczego. Nie po raz pierwszy Auraya pożałowała, że myśli tej kobiety nie potrafi odczytać tak łatwo jak większości ludzi. Wczoraj wieczorem mówiłaś, że po południu odwiedziłaś starego przyjaciela, powiedziała Diara. W mieście jest całkiem sporo zwiadowców, którzy bardzo chcą się wykazać, żeby dostać ode mnie pracę. I chętnie mnie informują o tym, co widzą. Tego ranka jeden z nich stwierdził, że ten przyjaciel, którego odwiedziłaś, to tkacz snów. Czy to prawda? Auraya przyjrzała się Diarze w skupieniu. Co powinna odpowiedzieć? Przecież nie będzie kłamać innej białej. Nie będzie też udawać, że ma wyrzuty sumienia z powodu spotkania ze starym przyjacielem. Tak, przyznała. To tkacz snów Layard z mojej rodzinnej wioski. Nie widziałam go od 10 lat. Dostarczył do świątyni wiadomość o śmierci mojej matki. Chciałam mu za to podziękować. Domyślam się, że teraz, kiedy wiadomość trafiła do adresata, zechce wrócić do domu. Zapewne. Auraya wzruszyła ramionami. Wątpię, żeby zatrzymał się tutaj na dłużej. Nie wyobrażam sobie, by spodobało mu się życie w mieście. Zawsze był raczej typem samotnika. Diara skinęła głową. Pozostali zebrali się już pewnie przy ołtarzu. Nie powinnyśmy kazać im czekać. Auraya poczuła mrowienie w żołądku, oznakę równocześnie podniecenia i niepokoju. Po raz pierwszy miała zasiąść z pozostałą czwórką białych, kiedy omawiają swoje zadania i obowiązki. Mogą wyznaczyć jej jakieś zadanie. Jeśli tak, spodziewała się, że nie będzie bardzo poważne. A jeśli nie, i tak ciekawie będzie posłuchać, w jakie sprawy świata się angażują. Cyrkla Diary wzdęła się, gdy kobieta odwróciła się na pięcie i ruszyła do drzwi. Auraya podążyła za nią. Klatka już na nie czekała. W drodze na dół Auraya myślała o tych zwiadowcach wspomnianych przez Diarę. Zaniepokoiła ją informacja, że obcy ludzie ją śledzą, ale zastanawiała się, czy naprawdę zrobili to sami z siebie. Nie wiadomo, co gorsze, że szpiegują ją z własnej inicjatywy, czy że ktoś im to zlecił. Czy inni biali mnie pilnują? Jeśli znowu zechcę się spotkać z Layardem, czy spróbują mnie zniechęcić? Czy mam im na to pozwolić? Gdy klatka osiadła na dnie wieży, Auraya wyszła z niej za Diarą. Bogowie mnie wybrali. Wiedzieli o mnie wszystko. Wiedzieli o mojej przyjaźni z Layardem i sympatii dla tkaczy snów. Gdyby się na to nie zgadzali, wskazaliby kogoś innego. Ale czy rzeczywiście? Może tolerowali tę jedną cechę jej charakteru, by móc korzystać z pozostałych. Jednakże jeśli nie zakażą jej wprost, nadal będzie utrzymywać kontakty z tkaczami snów. Zadrżała. Kiedy dowiedziała się o śmierci matki, zlękła się, że bogowie chcą jej coś przekazać. Że zabijając matkę, dają do zrozumienia, iż nie podoba im się korzystanie z usług tkacza snów przy jej leczeniu. To śmieszne, pomyślała. Bogowie nie działają w ten sposób. Kiedy czegoś chcą, mówią to. Ale choć głęboko w to wierzyła, nie mogła stłumić strachu, dopóki Layard jej nie zapewnił, że to choroba była przyczyną śmierci matki. Na zewnątrz było ciepło, a słoneczny żar zapowiadał nadejście gorącego dnia. Diara przyspieszyła kroku. Dotarły do kopuły, weszły do wnętrza i ruszyły do podwyższenia z ołtarzem pośrodku. Pozostała trójka białych już czekała, siedząc przy okrągłym stole. Auraya czuła szaleńcze uderzenia pulsu, kiedy podeszła bliżej. Przez głowę przemknęły wspomnienia ceremonii wyboru. Weszła za Diarą na ołtarz. Witaj, Aurajo, powitał ją ciepło Juran. Uśmiechnęła się i skinęła głową. Dzięki, Juranie. Gdy Diara zajęła swoje miejsce, Auraya usiadła na wolnym krześle. Pięć ścian ołtarza zaczęło się wznosić, aż zetknęły się szczytami, a potem rozjarzyły bladym, rozproszonym światłem. Auraya przyjrzała się pozostałym białym. Rian siedział wyprostowany, wpatrzony w pustkę. Nawet kiedy spojrzał na Aurayę i lekko pochylił głowę, wyraźnie myślał o czymś innym. Maire wyglądała dokładnie tak, jak 10 lat temu, kiedy przybyła do Oralin, by negocjować z Danwejczykami. Ten widoczny dowód nieśmiertelności białych wzbudził u Aurayi lekki dreszcz. Pewnego dnia, pomyślała, to na mnie ktoś spojrzy i zdziwi się tym znakiem boskiej potęgi. Maire uśmiechnęła się do niej, a potem spojrzała na Jurana. Przywódca białych zamknął oczy. Hajo, Huan, Lore, Irano, Saru. Raz jeszcze dziękujemy wam za pokój i dobrobyt, które zesłaliście. Dziękujemy za możliwość służenia wam. Dziękujemy za moce, które nam daliście, a które pozwalają pomagać kobietom i mężczyznom, starym i młodym tego świata i kierować nimi. Dziękujemy wam, wymruczeli pozostali. Auraya przyłączyła się do nich. Diara nauczyła ją tego rytuału. Dzisiaj użyjemy całej swej mądrości w waszej służbie, ale gdybyśmy zbłądzili w ocenach albo działali wbrew waszym dalekosiężnym planom, prosimy, byście przemówili do nas i przekazali swoje życzenia. Prowadźcie nas, wyrecytowała Auraya wraz z innymi. Juran otworzył oczy i rozejrzał się. Bogowie przekazali nam, że pragną, by cała Itchania Północna była zjednoczona, oznajmił patrząc na Aurayę. Nie drogą wojen i podbojów, ale poprzez pokojowe traktaty. Chcą, by wszystkie krainy z nami negocjowały warunki przymierza. Kraje niebędące w większości cyrkliańskie zechcą raczej związać się z nami z przyczyn politycznych i handlowych, a nie ze względu na posłuszeństwo wobec bogów. Takie ludy jak Sije i Elai, które podejrzliwie traktują ziemiochodzących, muszą nauczyć się nam ufać. Te zaś, w których dominuje religia cyrkliańska, posłuchają rozkazu bogów, ale jeśli uznają, że przymierze nie jest sprawiedliwe albo dla nich korzystne, będą sprawiać kłopoty innym krainom. Zwrócił się do Diary. Pomówmy o sprzymierzeńcach, których już mamy. Diaro. Kobieta westchnęła ciężko i przewróciła oczami. Arinowie z Genri i król Torenu ciągle wykonują wrogie gesty. Za każdym razem, kiedy jedna z rodzin Arinów wydaje na świat syna, co udaje im się co parę miesięcy, Berro nakłada ograniczenia na import z Genri. Najwyższy królewski kapłan przypomina mu o warunkach przymierza, ale zawsze mija kilka tygodni, zanim cofnie te restrykcje. A Gerianie? Jak oni to przyjmują? Zaciskając zęby, Diara uśmiechnęła się. To naprawdę nie ich wina, że Berro nie ma męskiego potomka. Jak dotąd dokonali zaskakująco nielicznych działań odwetowych. Każda rodzina z chłopcem bardzo się pilnuje, by nie obrazić bogów. To może dowodzić, że pojęli, iż Guire wybrał Lerna na swego następcę, gdyż był to jedyny książę, który nie próbował zamordować innego. Ktoś jednak stara się, żeby Berro natychmiast usłyszał o narodzinach każdego męskiego potomka Arginów. Wygląda na to, że tego kogoś należałoby znaleźć, stwierdził Juran. Owszem, królewski kapłan zachęca też Berro, by adoptował dziedzica, nawet jeśli byłoby to tylko chwilowe rozwiązanie, dopóki sam nie spłodzi syna. To mogłoby go trochę uspokoić. Juran pokiwał głową. Spojrzał na Majrę. A co z Somrejanami? Majrę skrzywiła się niechętnie. Znowu nam odmówili. A jaki tym razem mają powód? Jakiś szczegół w warunkach traktatu. Jedna osoba z rady zaprotestowała, a pozostałe ją poparły. To cud, że ich kraj się nie rozpadł, mruknęła ponuro Diara. Ich rada nigdy się w niczym nie zgadza. O co poszło tym razem? O warunek, że ich tkacze snów mogą leczyć tylko ich żołnierzy. A ta osoba w radzie, która protestowała, jest reprezentantem tkaczy snów? Majrę przytaknęła. Tak. Starsza tkaczy snów Arlej. Auraya wiedziała, że ta tkaczka snów jest nie tylko członkiem Rady Starszych Somreju, ale też przywódczynią tkaczy snów. Byłam zaskoczona, że inni ją poparli. To drobna sprawa, a Radzie zależy na podpisaniu traktatu. Zależy dostatecznie mocno, by przeoczyć coś takiego. Wiedzieliśmy, że Somrej będzie trudny, wtrącił Rian. Nie możemy zadowolić każdego z członków Rady. Taka próba oznaczałaby zbyt wiele kompromisów. Uważam, że tutaj powinniśmy pozostać nieugięci. Juran zmarszczył czoło i pokręcił głową. Nie rozumiem. Nie prosiliśmy przecież, żeby zmienili jakiekolwiek swoje zwyczaje. Dlaczego oni nie mogą zrobić dla nas tego samego? Pozostali wzruszali ramionami albo bezradnie rozkładali ręce. Juran przebiegł wzrokiem wokół stołu, po czym w zadumie zaczął się przyglądać Aurai. W dzieciństwie znałaś tkacza snów, Aurajo, prawda? Jego ton nie był oskarżycielski, a nawet nie sugerował dezaprobaty. Wolno pokiwała głową, czując na sobie skupione spojrzenie Diary. Prawdopodobnie lepiej rozumiesz ich obyczaje niż my. Możesz wyjaśnić, dlaczego protestują akurat przeciwko temu warunkowi? Auraya zerknęła na pozostałych i wyprostowała się. Wszyscy tkacze snów składają przysięgę, by leczyć każdego człowieka, który tego chce i potrzebuje. Juran uniósł brwi. Czyli ten warunek traktatu zmusza tkaczy snów do złamania przysięgi. Rada nie chce tego od nich wymagać, więc odmawia podpisu. Zwrócił się do Diary. Czy Auraya ma czas, żeby przeczytać ten proponowany układ?
Mogę znaleźć dla niej ten czas w rozkładzie zajęć.
Juran uśmiechnął się. Niecierpliwie czekam na twoje sugestie, Aurajo. Uśmiechnęła się w odpowiedzi, ale Juran odwrócił już wzrok.
Rian, co z Danuejem?
Przymierze trzyma się mocno, odparł Rian z lekkim uśmiechem.
Nie mam nic do zameldowania.
A Senon?
Cesarz nadal rozważa naszą propozycję. Nie wydaje mi się, żeby był o wiele bliższy podjęcia decyzji niż 5 lat temu.
Nic dziwnego,
Diara parsknęła śmiechem.
W Senonie nic nie dzieje się szybko.
Rian przytaknął.
Senon zawsze był trudniejszy w kontaktach niż Somrej. Jaką wartość może mieć dla nas przymierze z krajem, który sam nie może zdecydować kogo albo co ma czcić?
Juran pokiwał głową.
Nadal uważam, że najlepiej odłożyć to na później. Może w końcu Senon się dostosuje, gdy cała Itchania Północna będzie zjednoczona.
Wyprostował się z uśmiechem.
To pozostawia nam do omówienia jeszcze 2 kraje.
Auraya zauważyła, że oczy Majre błysnęły, natomiast Diara wykrzywiła wargi w sceptycznym uśmiechu.
Si i Borra.
Juran splótł dłonie.
Kilka miesięcy temu wysłałem kurierów do obu tych krajów, by zaprosić je do sojuszu.
Auraya poczuła dreszcz podniecenia. Opowieści o skrzydlatym ludzie z południowych gór i o oddychających w wodzie ludziach z morza zawsze ją fascynowały. Kiedy dorosła, wydawały jej się zbyt fantastyczne, by być prawdziwe, ale zarówno kapłan Avorim, jak Leyard zapewniali ją, że takie ludy naprawdę istnieją, choć ich opisy często bywają przesadzone.
Będę zdziwiona, jeśli któryś z tych kurierów dotrze do celu, mruknęła posępnie Diara.
Auraya spojrzała na nią z zaskoczeniem.
Nie spodziewam się, że ich zamordują, uspokoiła ją. Ale do krain Sije i Elai niełatwo dotrzeć, a oni sami są podejrzliwi i nieufni wobec ludzi.
Starannie wybrałem swoich posłańców, zapewnił Juran. Obaj odwiedzali już te kraje, albo handlowali z tymi ludami.
Te słowa wywarły na Diarze wrażenie. Juran uśmiechnął się, po czym ułożył obie ręce na blacie. Spoważniał nagle.
Nie rozważaliśmy jeszcze 3 krain Itchanii Południowej. Murru, Avenu i Dekkaru.
Kraje kultu Pentadrian? Spytał z dezaprobatą Rian.
Tak. Juran skrzywił się. Ich obyczaje i zasady etyczne są nie do pogodzenia z naszymi. Bogowie chcą zjednoczenia Itchanii Północnej, nie całej Itchanii. Jednakże, kiedy już tego dokonamy, południowe krainy staną się naszymi sąsiadami. Poleciłem naszym doradcom zbierać informacje na ich temat. Mapy, rysunki, raporty o ich rytuałach i wierzeniach.
Są jakieś opisy orgii? Zainteresowała się Majre.
Majre!
Rzuciła z wyrzutem Diara. Juran uśmiechnął się lekko, słysząc to pytanie.
Muszę cię rozczarować, ale zdaje się, że pogłoski o orgiach są mocno przesadzone. Mają rytuały płodności, ale tylko dla małżeństw. 2 osoby to jednak nie orgia.
Majre wzruszyła ramionami.
Przynajmniej wiem, że niczego nie tracę, mruknęła.
Rian przewrócił oczami.
Myślisz o zostaniu pentadrianką? Zapytał rozbawiony, a potem mówił dalej, nie czekając na odpowiedź.
Powinnaś zatem wiedzieć, że musiałabyś być posłuszna 5 przywódcom kultu, którzy określają się ślicznym tytułem głosów bogów oraz całej hierarchii ich zwolenników, znanych jako słudzy bogów. Musiałabyś wierzyć w ich bogów. Trudno się nie dziwić, że tak potężny kult może wyrosnąć na wierze w nieistniejących bogów. Można by się spodziewać, że będą się obawiać wpływów innych kultów, ale oni naprawdę zachęcają do tolerancji wobec nich.
Majre skrzywiła się z udanym rozczarowaniem.
Obawiam się, że bez orgii i tchania południowa wcale mnie nie pociąga.
Miło to słyszeć. Juran się roześmiał. Nie chcielibyśmy cię stracić.
Urwał na chwilę i westchnął. A teraz, na końcu, mamy do rozwiązania mroczniejszy problem. Parę tygodni temu otrzymałem ze wschodniego Torenu kilka meldunków o atakach stada wornów. Ale to niezwyczajne worny. Są dwa razy większe od normalnie spotykanych zwierząt. Zabijały podróżnych, chłopów, a nawet rodziny kupców. Posłano za nimi kilka grup łowców, jednak żadna nie powróciła. Kobieta, która była świadkiem, jak przed domem zabijają jej męża, twierdzi, że jednej z tych bestii dosiadał człowiek i zdawał się nimi kierować. Z początku myślałem, że się myli. Worny dobrze polują wspólnie i może się czasem wydawać, że ktoś nimi kieruje. Może wyobraziła sobie w ciemności sylwetkę człowieka. Zresztą w tych atakach nie widać żadnego zrozumiałego celu. Ofiary nie mają ze sobą nic wspólnego, jedynie tyle, że nocą przebywały na dworze. Jednakże inni świadkowie potwierdzili jej opowieść. Niektórzy sądzą, że to człowiek kieruje stadem telepatycznie. Jeśli to prawda, musi być czarownikiem. Wysłałem za nim trzech wiejskich kapłanów, by zbadali sprawę. Jeśli ten człowiek naprawdę okaże się czarownikiem, skontaktuje się z wami telepatycznie, żebyście mogli obserwować starcie. Juran wyprostował się. To wszystko, co mam na dzisiaj. Czy ktoś chciałby poruszyć jeszcze jakąś sprawę? Majre pokręciła głową. Kiedy Rian także zaprzeczył, Diara spojrzała na Aurae, po czym wzruszyła ramionami. Na razie nic. W takim razie zamykam to zebranie.